Galacjan 2:15-21. My jesteśmy Żydami z urodzenia, a nie grzesznikami z pogan. Wiedząc wszakże, że człowiek zostaje usprawiedliwiony nie z uczynków zakonu, a tylko przez wiarę w Chrystusa Jezusa, i myśmy w Chrystusa Jezusa uwierzyli, abyśmy zostali usprawiedliwieni z wiary w Chrystusa, a nie z uczynków zakonu, ponieważ z uczynków zakonu nie będzie usprawiedliwiony żaden człowiek. A jeśli szukając usprawiedliwienia w Chrystusie i my sami okazaliśmy się grzesznikami, to czy Chrystus jest sługą grzechu? Z pewnością nie. Bo jeśli znowu odbudowuję to, co zburzyłem, samego siebie czynię przestępcą. Albowiem ja przez zakon umarłem zakonowi, abym żył Bogu. Z Chrystusem jestem ukrzyżowany. Żyję więc już nie ja, ale żyje we mnie Chrystus. A obecne życie moje w ciele jest życiem w wierze w Syna Bożego, który mnie umiłował i wydał samego siebie za mnie. Nie odrzucam łaski Bożej, bo jeśli przez zakon jest sprawiedliwość, wtedy Chrystus daremnie umarł. Jednym z atrybutów Boga jest świętość. Bóg jest święty, to znaczy, że Bóg jest inny niż my. Bóg jest inny niż całe Jego stworzenie. Jest oddzielony w pewnym sensie od całego stworzenia. Ale to oznacza też, że Bóg jest oddzielony od grzechu. Świętość między innymi oznacza to, że oddzielenie, odseparowanie do czegoś, czy od czegoś. I Bóg jest oddzielony od grzechu. Świętość oznacza osobisty stosunek Boga do grzechu, który jest negatywny. Bóg brzydzi się grzechem, brzydzi się złem, jakim jest grzech, nienawidzi grzechu i dlatego karze grzech z całą surowością. Do Adama powiedział, że jeżeli złamie Boże przykazanie i zje z zakazanego drzewa, to na pewno umrze. I tak się stało, gdy Adam przekroczył granicę, którą wyznaczył mu Bóg. Adam umarł. Bóg jest święty i karze grzech z całą surowością. I nic, co grzeszne, nie może się ostać przed Jego świętym obliczem. I gdybyś dzisiaj, w tej chwili, stanął przed tym świętym Bogiem, to jak myślisz, jaki byłby stosunek Boga do ciebie? Czy powiedziałby Bóg do ciebie, sługo dobry i wierny, wejdź do mojej chwały na wieczność? Czego oko nie widziało, czego ucho nie słyszało, co do serca ludzkiego nie wstąpiło, to przygotowałem dla ciebie w wieczności. Czy też może powiedziałby do ciebie, idź precz ode mnie ty, który czynisz nieprawość. Twoja wieczność będzie w piekle, gdzie będzie płacz i zgrzytanie zębami, gdzie robak ich nie umiera, a ogień nie gaśnie. Jaki byłby stosunek Boga do ciebie? I na pewno jestem przekonany, że wolelibyśmy, tak, żeby Bóg uznał nas za dobrego sługę. Ponieważ ta druga opcja nie wydaje się zbyt przyjemna. Ogień, robaki, zrzytanie zębami, płacz nie jest zbyt przyjemne. Ale pytanie, no skąd mogę wiedzieć, jaki jest stosunek Boga do mnie? Skąd mogę to wiedzieć? Otóż Bóg nie zostawia nas w takiej niepewności odnośnie Jego stosunku do nas. Możemy wiedzieć to tu i teraz. Nie musimy czekać, aż faktycznie staniemy przed Jego obliczem podczas sądu ostatecznego, żeby zdać Jemu sprawę ze swego życia, żeby rozliczyć się z tego, co Bóg nam powierzył. Bóg przemówił, Bóg nam to objawił przez swojego Syna Jezusa Chrystusa, między innymi też głównie. Bóg mówił przez proroków, ale u końca czasów posłał swojego Syna i przez Niego do nas przemówił. Więc słysząc to, co Jezus mówi do nas, możemy wiedzieć, jaki jest stosunek Boga do nas. Wiemy, że Jezus chodził po Palestynie i głosił dobrą nowinę, nauczał ludzi. I co mówił Jezus do tych ludzi? Czy Jezus mówił, kochani, przychodzę do was z dobrą nowiną. Bóg was kocha, jesteście wspaniali. Dobrze postępujecie, więc nie musicie się niczego obawiać. Wszystko będzie dobrze. Jesteście na dobrej drodze. Wasza przyszłość maluje się w kolorowych barwach. Wasze uczynki są wspaniałe i podobają się Bogu, także mnie posłał, żeby was pochwalić za to. Więc nie musicie niczego obawiać, że jeszcze tylko chwila, a Pan przyjmie was do swojej chwały w niebie. Takich słów w Nowym Testamencie nie znajdziemy. Takich słów nie znajdziemy w Nowym Testamencie, bo Pan Jezus tak nie mówił. Kiedy zaczął swoją publiczną służbę, to pierwsze słowa, jakie powiedział, upamiętajcie się i wierzcie Ewangelii. I dalej możemy w innych miejscach czytać, musicie się na nowo narodzić, bo kto się nie narodzi na nowo, nie wejdzie do Królestwa Bożego. W innych miejscu mówi, uciekajcie przed przyszłym gniewem. Czy jeszcze mówi, że ci, którzy trwają w grzechu, nie ujrzą żywota, lecz gniew Boży ciąży na nich. Więc dobra nowina to nie jest to, że Jezus przyszedł mówić, że jesteśmy dobrymi ludźmi i że nasze uczynki podobają się Bogu. Nie, dobra nowina to coś innego. Jezus przyszedł i najpierw mówi nam, że nie, tak nie jest. Nasze uczynki są złe. Nasze uczynki są złe i nie podobają się Bogu. Dlatego wzywał do upamiętania. Dlatego Boży gniew ciąży na człowieku. A w związku z tym, jeżeli Boży gniew ciąży na człowieku, to jeżeli jakaś drastyczna zmiana nie nastąpi w życiu, to ten człowiek otrzyma karę. Ten gniew zostanie wylany w postaci kary Bożej, w postaci wiecznego oddzielenia od Boga. Krzyż też nam mówi, że Bóg nie lekceważy grzechu. Bóg nie przymyka oka na grzech. Bóg traktuje grzech bardzo poważnie. I kiedy Jezus zawisł na krzyżu Golgoty, zawisł tam z powodu grzechu. Bóg ukarał go i w ten sposób możemy widzieć, że grzech, jaki by nie był, jeżeli Bóg nie oszczędził swojego własnego Syna, to jeżeli my trwamy w grzechu, to Bóg nie oszczędzi nas. Ponieważ Bóg jest świętym Bogiem i nienawidzi grzechu do tego stopnia, że będzie go karał. To wszystko pokazuje, że człowiek jest w konflikcie z Bogiem. Człowiek odszedł od Boga, jest mu nieposłuszny i woli grzech od świętości. I Bóg mówi, że zapłatą za grzech jest śmierć, że Boży gniew ciąży na grzeszniku. I bardzo często, kiedy słyszymy takie słowa, ciężkie słowa, trudne słowa, to włącza się nam automatycznie taki obronny mechanizm. A tam, nie jest tak źle. Prawda? A, nie jestem taki zły. Są gorsi ode mnie. Nikogo nie zamordowałem przecież. Ani nie ukradłem, byłem uczciwy. O, przykład wczoraj, tak? Kasjerka wydała mi za dużo, oddałem jej tą nadwyżkę. Nie jestem jak ten mój pijak sąsiad, który co rano wystaje pod sklepem, prosząc ludzi o 50 groszy na piwo. Ja ciężko pracuję, żeby zapewnić byt mojej rodzinie, więc nie jestem taki zły. I faktycznie, nie jesteś taki zły, jak mógłbyś być. Nie jesteś taki zły, jak mógłbyś być. Ale czy to, że nie jesteś taki zły, jak mógłbyś być, automatycznie czyni cię dobrym? Wyobraźmy sobie taką sytuację, dwóch bandytów spotyka się i się przechwalają na temat swoich dokonań. Jeden mówi, ja to z bronią w ręku napadłem na 3 banki i ukradłem 1 000 000 złotych. A drugi, a ja to tylko staruszce torbę wyrwałem. Tak? Więc ten który wyrwał tą torbę, sobie myśli, ja nie jestem taki zły. Prawda? Ja nie jestem taki zły. W porównaniu z tamtym, z tym drugim, to ja nie jestem taki zły. Ale czy to znaczy, że jest dobry? Ciągle jest bandytą. Mimo, że nie popełnił takich, w ludzkich kategoriach takich strasznych przestępstw, jak tamten, drugi bandyta. Nikt z nas nie jest dobry przed Bogiem. Zboczyliśmy, odeszliśmy od Boga, staliśmy się nieużytecznymi. Nikt nie czyni dobrze, ponieważ złe rzeczy wychodzą z naszych serc. W Bożych oczach jesteśmy źli i zasługujemy na karę, na potępienie. Po co Bóg to mówi? Po co Jezus mówi nam te trudne rzeczy, te ciężkie rzeczy, te przykre rzeczy? No nie mówi po to, żeby pokazać nam, jak bardzo nas nienawidzi. Nie mówi po to, żeby się cieszyć, o, oni są tacy, a ja jestem taki fajny, prawda? Więc dołóżmy im, jeszcze ich pognębmy trochę. Nie, nie, nie. To jest zły wniosek. Bóg mówi nam to, ponieważ ostrzega nas w ten sposób. A jeżeli, tak jak z dzieckiem, kiedy próbuje włożyć palec do ognia, mówimy, nie rób tego, bo się oparzysz. Ostrzegamy, bo kochamy. Prawda? Tak samo Bóg ostrzega, ponieważ kocha człowieka i szuka jego dobra. Jezus przyszedł do nas jako człowiek, uniżył się, czyli Bóg stał się człowiekiem. Przyjął ciało i zamieszkał pomiędzy nami, ponieważ w ten sposób Bóg utożsamił się z nami. Ponieważ kocha nas i troszczy się o nas. I ten, który był Bogiem od wieczności, stał się człowiekiem i przyszedł z tym trudnym przesłaniem, że jesteśmy źli, że zasługujemy na karę, na potępienie. Ale przyszedł po to, żeby potrząsnąć nami i spowodować, że coś z tym zrobimy. Że zaufamy Jemu. Bóg nas kocha, dlatego mówi te trudne rzeczy. Miłość właśnie na tym polega, że nie boimy się powiedzieć tego, co jest trudne. Mówimy to. Dlaczego? Bo szukamy dobra kogoś innego. Tego, kogo kochamy. Więc to wszystko pokazuje jasno i wyraźnie, że w tym stanie naturalnym, jakim przychodzimy na świat, jakim jesteśmy, no grzech panuje w naszym życiu. Jesteśmy Bogu nieposłuszni, omijamy Go szerokim łukiem. Jedyna rzecz, na jaką zasługujemy od Boga, to wieczne potępienie, to Boży gniew. Jesteśmy winni przed Bogiem złamania Jego przykazań. Dlatego nie mamy co liczyć na niebo. Jest to gorzka prawda o nas samych. Nie mamy co liczyć na niebo. Ale Bóg w swoim miłosierdziu i łasce ostrzega nas przed nadchodzącą tragedią i zrobił coś jeszcze. I zrobił wszystko, by nas przed nią uchronić. Tak? Dobrze słyszałeś. Bóg zrobił wszystko, by uchronić nas przed nadchodzącym gniewem. Dlatego jest nadzieja. Nie musisz skończyć w piekle. Jest dobra nowina dla nas. To jest ta nowina, z którą przyszedł Jezus. I to, czego potrzebujesz, żeby zmienić swój los, to coś nazywa się usprawiedliwienie. Tak jak w naszym wersecie 16. Wiedząc wszakże, że człowiek zostaje usprawiedliwiony nie z uczynków zakonu, a tylko przez wiarę w Chrystusa Jezusa i myśmy w Chrystusa Jezusa uwierzyli, abyśmy zostali usprawiedliwieni z wiary w Chrystusa, a nie z uczynków zakonu, ponieważ z uczynków zakonu nie będzie usprawiedliwiony żaden człowiek. To słowo usprawiedliwienie, ono jest bardzo ważne w Piśmie Świętym. Ono jest bardzo ważne, jeśli chodzi o zbawienie. Dlatego no, powinniśmy dążyć do tego, żeby wiedzieć, co to słowo oznacza, co się kryje za tym usprawiedliwieniem. Ponieważ jeżeli nie zostaniemy usprawiedliwieni, to nie mamy co liczyć na to, żeby być w wieczności z Bogiem. O czym myślisz, kiedy słyszysz słowo usprawiedliwienie? Jak ja słyszę, to najczęściej mi się kojarzy no, z usprawiedliwieniem nieobecności w szkole, prawda, mojego dziecka. Więc załóżmy taką sytuację. Jest poniedziałek, twoja córka powinna iść do szkoły, ale nie poszła. Więc żeby jej nie spotkały konsekwencje, no wiadomo, że jeżeli ileś tam tych nieobecności nieusprawiedliwionych będzie, no to będą konsekwencje tego. To nie jest tak, że to szkoła przymknie oko. Można być, nie wiem, czy zawieszonym, czy wyrzuconym ze szkoły, czy można nie być promowanym do następnej klasy. Są konsekwencje tego. W związku z tym powinno zależeć rodzicom, żeby te obecności były usprawiedliwione. Albo żeby dziecko chodziło do szkoły. Mniejsza z tym w każdym razie. Ale załóżmy tą córkę, która powinna pójść do szkoły, nie poszła do szkoły. Rodzic wtedy daje kartkę z informacją, dlaczego ta córka nie była w szkole. Rodzic mówi inaczej, poprzez tą kartkę, że córka jest niewinna, mimo tego, że faktycznie nie było jej w szkole. Tak? Ale rodzic mówi, pokazuje powody, które mają pokazać, czy też powiedzieć, przemówić na korzyść tej córki. Ona jest winna. Nie było jej w szkole, ale są powody, które powodują, że może być traktowana jak niewinna. Może być traktowana tak, jakby normalnie była w szkole, chociaż faktycznie jej nie było. I wtedy szkoła, wychowawca, czytając to usprawiedliwienie, czy tą karteczkę, mówi, okej, dobrze, to jest usprawiedliwione, jesteś niewinna. I dokładnie takie znaczenie ma ten biblijny termin usprawiedliwienie. Chociaż oryginalny kontekst tego słowa nie ma nic wspólnego ze szkołą, ale z sądem. Ale z sądem. Jest to termin sądowniczy. Usprawiedliwienie to jest termin, który był używany na sali sądowej. To sędzia mógł usprawiedliwić osobę oskarżoną. Mógł usprawiedliwić albo potępić. I kiedy sędzia ogłaszał, że ktoś jest niewinny, wtedy tą osobę usprawiedliwiał. Mówił, ty jesteś sprawiedliwy. Ty nie popełniłeś przestępstwa. Ty jesteś niewinny. Ale kiedy sędzia mówił, czy ogłaszał, że ty jesteś winny, popełniłeś to przestępstwo, to wtedy potępiał. I wtedy ten człowiek był niesprawiedliwym. Więc jest to termin, który pochodzi z sądu. I usprawiedliwienie odnosi się do tego werdyktu, który wydaje sędzia. Sędzia może usprawiedliwić kogoś, czyli uczynić człowieka sprawiedliwym. Więc Bóg jest sędzią i On może usprawiedliwić albo potępić. Więc to, czego potrzebujemy, każdy z nas potrzebuje, żeby nie zostać potępionym za swoje winy, to usprawiedliwienie przez Boga. Ale jak Bóg może powiedzieć, że jesteś niewinny, kiedy faktycznie jesteś winny? Bo faktycznie każdy z nas złamał Boże prawo. Każdy z nas zgrzeszy przeciwko Bogu. Jesteśmy winni. Więc pytanie, czy są jakieś okoliczności, które przemawiają na Twoją korzyść? Czy są okoliczności, które przemawiają na Twoją korzyść? I nasz tekst mówi właśnie o tym, o tych okolicznościach. Tutaj znajdziemy odpowiedź na to pytanie w tym wersecie, który przeczytaliśmy. Wiedząc wszakże, że człowiek zostaje usprawiedliwiony nie z uczynków zakonu, a tylko przez wiarę w Chrystusa Jezusa i myśmy w Chrystusa Jezusa uwierzyli, abyśmy zostali usprawiedliwieni z wiary w Chrystusa, a nie z uczynków zakonu, ponieważ z uczynków zakonu nie będzie usprawiedliwiony żaden człowiek. Więc wyobraź sobie salę sądową. Jesteś oskarżonym, który zasiada na ławie oskarżonych. Złamałeś Boże prawo. Bóg jest sędzią, który zasiada na krześle sędziowskim. Jeśli cię usprawiedliwi, odejdziesz wolny i pojednany z Bogiem. Ale jeśli cię potępi, to zostaniesz rzucony do lochu, gdzie panuje wieczna ciemność i gdzie będzie tylko płacz i zgrzytanie zębami. Ale na sali znajduje się też twój oskarżyciel. Jest to Boże prawo. Boże prawo, oskarżyciel, pokazuje dowody twojej winy. Dowody są niezbite. Oskarżyciel powołał na świadków. Powołał 10 świadków. Głównych plus 2 dodatkowych. Nie będziesz miał innych bogów obok, nie jest pierwszym świadkiem. Prawda? Nie będziesz czynił sobie podobizny rzeźbionej czegokolwiek. Drugi i tak dalej. Kolejni dwaj to nie będziesz miłował Pana Boga z całego serca swego i z całej siły swojej. Drugie, a bliźniego swego jak siebie samego. To są świadkowie, którzy przychodzą, żeby świadczyć przeciwko Tobie. Więc dowody są niezbite. Boże prawo przedstawia to wszystko, co zrobiłeś. Kłamałeś, wyrządziłeś komuś krzywdę. Piłeś, tu założyłeś. Wiele innych rzeczy, które robiłeś, których nie godzi się wymawiać. Więc Boże prawo jest bezwzględne. Oskarżyciel domaga się najwyższej możliwej kary za zbrodnie, jakiej się dopuściłeś. Domaga się potępienia i śmierci. I wtedy najwyższy sędzia, ten sędzia, który cię sądzi, zwraca się do ciebie i mówi, słyszałeś, co oskarżyciel, co Boże prawo mówi. Widziałeś wszystkie dowody. Słyszałeś świadków. Czy masz coś na swoją obronę? Czy masz coś, co przemawia na twoją korzyść? Jeśli wstaniesz i powiesz, tak mam, wzywam na świadków moje dobre uczynki. Jeżeli tak zrobisz, to nie zostaniesz usprawiedliwiony, ponieważ tekst mówi, że człowiek nie jest usprawiedliwiony przez uczynki. Przez uczynki zakonu, przez uczynki dekalogu. Przez uczynki zakonu, przez uczynki dekalogu, przez dobre uczynki nie będzie usprawiedliwiony przed Bogiem żaden człowiek. Jeśli tak powiesz, to wtedy sędzia zwróci się do ciebie i powie, czy do tego wszystkiego, co oskarżyciel powiedział, chcesz jeszcze dołożyć obrazem sądu? Chcesz sobie kpić z sędziego? Gdzie są twoi świadkowie? Gdzie oni są? Gdzie są twoje dobre uczynki? Nie ma ich tu. Nie ma żadnych świadków. Czy chcesz powiedzieć, że drzewo, że dobre drzewo potrafi, inaczej, że złe drzewo potrafi wydawać dobre owoce? Czy chcesz powiedzieć, że z ostu zbierzesz winogrona? Czy chcesz powiedzieć, że z jednego źródła może tryskać woda słona i słodka? Czy chcesz powiedzieć, że ze złego serca mogą wychodzić dobre rzeczy? Czy w końcu chcesz powiedzieć, że Boży Syn, który powiedział te rzeczy, jest kłamcą? Ponieważ jeśli jesteś grzesznikiem, jeśli twoje serce jest złe, jest grzeszne, to wszystko, co z niego wychodzi, jest grzeszne. Grzech zanieczyszcza wszystko, co wychodzi z człowieka. I powoduje, że to wszystko, co wychodzi, to go kala. Pan Jezus powiedział, że to z serca pochodzą złe myśli, zazdrość, gniew, knowania, morderstwa i tak dalej. Więc jak możesz wzywać na świadków swoje dobre uczynki, skoro nie jesteś w stanie spełnić ani jednego? A jeżeli nie masz nic na swoją obronę, to potępiam cię. Ogłaszam cię winnym i skazuję na karę śmierci, na wieczne oddzielenie od mojego oblicza i mojej chwały. Więc jeśli polegasz na dobrych uczynkach, na uczynkach dekalogu, że spełniasz jakieś przykazania, że robisz jakieś dobre rzeczy w imię Boga, w imię religii, to pamiętaj, że nie zostaniesz usprawiedliwiony przed Bogiem. Nikt, kto polega na uczynkach, nie będzie usprawiedliwiony. Ale jeśli wstaniesz i powiesz, tak, jestem winny tego wszystkiego, o co mnie oskarża prawo Boże, to wszystko uczyniłem. I nie mam nic na swoją obronę, ale, to jest to ważne słowo, ale przyszedł do mnie pewien człowiek, Jezus Chrystus, który powiedział, że wyznaczył go i posłał do mnie najwyższy sędzia. I jeśli jemu zaufam, jeśli uwierzę w niego całym swoim sercem i zdam się wyłącznie na niego, to on wstawi się za mną, stanie się moim obrońcą i sprawi, że zostanę uwolniony od wszystkich zarzucanych mi tu win. Pokazał mi dokument, na którym wszystkie jego obietnice, wszystko to, co mi powiedział, są spisane własnoręcznie, jego krwią, którą przelał na krzyżu. A na dole tych obietnic jest Boża pieczęć, podpisana własnoręcznie przez tego najwyższego sędziego. Jest to podpis zmartwychwstania. Więc wierzę jemu i składam moje życie w jego ręce. Dlatego nic więcej nie powiem, czy nie mam do powiedzenia. Niech on mówi w moim imieniu, jako mój obrońca. I wtedy obrońca wstaje i mówi, prawo Boże oskarża tego człowieka o wiele przestępstw. I faktycznie ten człowiek jest winny tego wszystkiego, o co się go oskarża. I zasługuje bez wątpienia na śmierć. Ale ja chcę okazać mu swoją łaskę, swoją niezasłużoną przychylność. Ten człowiek na nią nie zasłużył w żaden sposób. Ja, który w niczym nie uchybiłem, który jestem bez grzechu, bez winy, ja na Golgocie wziąłem jego grzech i winę na siebie. Wziąłem na siebie karę, która się jemu należała. Ja cierpiałem baty. Ja byłem wyśmiewany i opluwany. Ja zawisłem w jego miejsce na krzyżu. To ja zostałem opuszczony przez Boga. Ja umarłem na krzyżu w jego miejsce. A ponieważ nie jest słuszne, nie jest sprawiedliwe, żeby kogoś karać dwa razy, żeby karać dwa razy za to samo przestępstwo, to ten człowiek niech odejdzie wolny i usprawiedliwiony. Ja już spłaciłem jego dług. A potwierdzeniem tego jest moje zmartwychwstanie. To jest własnoręczny podpis najwyższego sędziego. Ja sam spłaciłem wszelkie zobowiązanie tego człowieka i dlatego on musi zostać usprawiedliwiony. I Bóg, sam najwyższy sędzia, potwierdził to, wzbudzając mnie z martwych. Obrońca mówi, ja sam wziąłem na siebie jego grzech i winę i karę, aby on mógł wziąć moją sprawiedliwość i cieszyć się tymi korzyściami, jakie moja sprawiedliwość daje. Co wtedy powie najwyższy sędzia? Co powie Bóg? Do oskarżyciela powie, wszystkie wymagania prawa zostały zaspokojone. Zostały spełnione przez życie, śmierć i zmartwychwstanie Syna Bożego. Jezus Chrystus w zastępstwie oskarżonego spełni wszystkie wymagania prawa. Oskarżycielu, nie masz nic przeciwko oskarżonemu. A do oskarżonego powie tak. Ten człowiek jest sprawiedliwy, ponieważ uwierzył w Jezusa Chrystusa, który poniósł jego winę na krzyż, który umarł i który został wzbudzony z martwych dla jego usprawiedliwienia. Chrystus umarł i zmartwychwstał, aby ten człowiek mógł mieć życie wieczne. Sprawiedliwość Chrystusa okrywa tego człowieka. W związku z tym jest niewinny, jest sprawiedliwy. Dlatego apostoł Paweł mówi nam, że człowiek zostaje usprawiedliwiony tylko przez wiarę w Pana Jezusa Chrystusa, a nie przez uczynki. To nie znaczy, że człowiek usprawiedliwiony może sobie żyć jak chce. Nie. Uczynki idą za wiarą. Wiara jest wyrażona poprzez uczynki. Wiara bez uczynków jest martwa. Ale człowiek usprawiedliwiony nigdy nie polega na swoich uczynkach, ale wyłącznie na Jezusie Chrystusie, na tym, kim jest i czego dokonał. Człowiek usprawiedliwiony polega na sprawiedliwości Chrystusa, a nie na sprawiedliwości poprzez swoje własne uczynki. To jest różnica. Ten, który napisał te słowa, apostoł Paweł, wie, o czym mówi. Nie jest to dla niego jakaś teoria, czysta teoria, której nigdy nie doświadczył, której nigdy nie zweryfikował. On tego doświadczył w swoim własnym życiu. Gdyby było inaczej, powiedziałby nam to. Ale dla Pawła usprawiedliwienie to pewna rzeczywistość, w której funkcjonował. On sam, zanim nawrócił się do Chrystusa, był człowiekiem, który bardzo mocno wierzył, że człowiek jest usprawiedliwiony z uczynków. Dlatego sam mówi, że należał do najsurowszego stronnictwa religijnego w tamtym czasie. Jeśli chodzi o przestrzeganie zakonu, był doskonały. Dlaczego tak się starał? Ponieważ wierzył całym swoim sercem, że będzie usprawiedliwiony poprzez to, że będzie spełniał te wszystkie różne przykazania, czy też spełniał uczynki zakonu, dekalogu. Ale kiedy Chrystus stanął na jego drodze, kiedy Paweł zrozumiał Ewangelię, to zrozumiał też, że jest grzesznikiem i żadne uczynki nie spowodują, że Bóg go usprawiedliwił. Żadne jego starania, żadne jego działania, żadne jego uczynki nie spowodują, że Bóg go usprawiedliwi. Zrozumiał, że tylko wiara w Jezusa Chrystusa powoduje usprawiedliwienie. Dlatego uwierzył w Jezusa Chrystusa, odrzucił wszelkie staranie, by uczynkami zapracować na usprawiedliwienie. Wszystko złożył u stóp Jezusa, całe swoje życie i zdał się na Niego. Z Chrystusem jestem ukrzyżowany. Żyję więc już nie ja, ale żyje we mnie Chrystus. A obecne życie moje w ciele jest życiem w wierze w Syna Bożego, który mnie umiłował i wydał samego siebie za mnie. Nie odrzucam łaski Bożej, bo jeśli przez zakon jest sprawiedliwość, wtedy Chrystus daremnie umarł. To jest łaska, że Chrystus umarł po to, żebyśmy mogli być usprawiedliwieni. Jeżeli rozumiesz to samo, co zrozumiał apostoł Paweł, to nie zwlekaj, ale przyjmij ofertę Jezusa i zdaj się na Niego, aby to On był twoim obrońcą przed Bogiem, aby to On stawił cię doskonałym przed Bogiem. Uwierz w Jezusa jako swojego Pana i Zbawiciela, a zostaniesz usprawiedliwiony. A Bóg powie tobie, że jesteś sprawiedliwy. Powie: sługo dobry i wierny, wejdź do radości Pana swego. Amen.